siostry, bracia. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, nowy rok katechetyczny, który, chyba wolno tak powiedzieć, zapowiada się jako trudny. A mówię tak dlatego, że jesteśmy świadkami jakiegoś szczególnego uintensywnienia się tych wszystkich sił ateistycznych, sekularystycznych w Polsce, które z jakąś wielką agresją odnoszą się w ogóle do chrześcijańskiej kultury. Trudno na ten temat mówić, bo byśmy dzisiaj nie skończyli. Ale chciałbym rozpocząć od pewnego wątku, który powinien pozwolić nam zilustrować to wszystko, co się dzisiaj pośród nas dzieje. I z czym trzeba będzie nam się zmagać, z czym przyjdzie nam się spotykać na różnych forach, w różnych środowiskach. Niewątpliwie takim znaczącym znakiem, sygnałem był atak na księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego za jego wypowiedź o tej tęczowej zarazie. Niewątpliwie miał na myśli to wszystko, cały ten ruch, który jednym słowem nazywamy genderyzmem. Który określony został jako ideologia. Bo to w rzeczywistości genderyzm jest ową zagrażającą ideologią. I kiedy bowiem przypatrujemy się pewnej genezie tego ruchu, to w najbliższej przeszłości, jeśli tak wolno powiedzieć, musimy rozpocząć tę refleksję i tę odpowiedź od drugiej połowy XIX wieku, kiedy zwłaszcza na Zachodzie zrodził się marksizm. Właśnie marksizm jako ideologia. Którego konsekwencją tej ideologii marksizmu stał się komunizm, który bardziej był urzeczywistniany na wschodzie niż na zachodzie. I dlatego na zachodzie mógł się rozwijać w swojej myśli, w swojej teorii. Ale cenę za to płacił wschód. Czym wyraziła się i na czym polegała ta ideologia marksizmu? Wyraziła się ona w twierdzeniu, w tezie, że człowiek jest zniewolony, trzeba go wyzwolić. Dla marksistów tym zniewoleniem ówczesnego człowieka stały się prywatne środki produkcji. To właśnie prywatne środki produkcji, których klasa robotnicza została pozbawiona, miały wyalienować człowieka, zniewolić, uczynić go jakby domownikiem nie we własnym domu. I dlatego podjęto rewolucyjnie rzecz biorąc, właściwie w imię hasła walki klas zlikwidowanie tych wszystkich, którzy właśnie byli posiadaczami środków produkcji, aby przekazać te środki produkcji klasie robotniczej. Wiemy, jak to się skończyło. I dlatego przyszedł nowy okres, nowy etap, już częściowo rozwijany przed wojną, w tak zwanej neomarksistowskiej szkole frankfurckiej, która to szkoła, kiedy Hitler doszedł do władzy, przeniesiona została do Stanów Zjednoczonych, ale po wojnie wróciła i po wojnie tym bardziej uintensywniła swoją działalność, która także to szkoła, czy właściwie już wówczas można powiedzieć nowa ideologia neomarksistowska, dalej twierdziła, że człowiek jest zniewolony. Tym bardziej to się dokonało na Zachodzie, bowiem i czego wykwitem był rok 1968, ten wielki bunt młodzieży, zwłaszcza na zachodnich uniwersytetach, kiedy zwłaszcza w Niemczech, ale te bunty miały nie tylko miejsce w Niemczech, bo miały miejsce i we Francji, i w innych krajach. We Włoszech działanie partii komunistycznej było bardzo silne. To właśnie ta ideologia neomarksistowska dalej twierdziła, że człowiek jest zniewolony, ale w innej formie. Zwłaszcza kiedy w Niemczech właśnie około roku 1968 wyrosło już powojenne pokolenie, które zaczęło pytać swoich rodziców, gdzie oni byli w czasie wojny, co robili w czasie wojny. I wówczas wymyślono tezę, że w rzeczywistości za wybuch II wojny światowej i tego wszystkiego, czego II wojna światowa dokonała, całego okrucieństwa, to jest odpowiedzialne nie ostatnie pokolenie, za czasów którego wojna wybuchła, tylko odpowiedzialna jest cała historia. Odpowiedzialna jest właściwie cała kultura, która właśnie w ten sposób wychowywała to ostatnie pokolenie, które wywołało II wojnę światową. Czyli odpowiedzialna jest kultura, religia, rodzina, moralność, zwyczaj, obyczaj. To wszystko miałoby być winne tego, że w pewnych schematach wychowywało pokolenia, które właściwie w ostatnim etapie wywołały II wojnę światową. A zatem to wszystko trzeba odrzucić. Trzeba odrzucić rodzinę, zresztą o odrzuceniu czy zniszczeniu rodziny już pisał Marx. Już właśnie w pierwszym etapie, w tym okresie marksistowskim, były czynione daleko idące kroki zniszczenia rodziny. Ale później trzeba odrzucić moralność, religię, zwyczaj, obyczaj. To właśnie wówczas zwrócono hasło zabrania się zabraniać. Właśnie to zniewalało człowieka, że człowiek ciągle żył pod presją, że czegoś mu nie wolno. Zabrania się zabraniać. To było fundamentalne hasło tych właśnie wszystkich buntów młodzieży na zachodnich uniwersytetach. I to był rok 68. I tak się później jeszcze złożyło, że akurat między innymi w 68 roku papież Paweł VI wydaje encyklikę Humanae Vitae. I to jakby rozwścieczyło te właśnie środowiska, bo one już właściwie szły w kierunku, powiedziałbym, właśnie seksualnej rewolucji i tym bardziej odrzucano religię, katolicyzm, chrześcijaństwo, bo właśnie tym zniewoleniem człowieka ma być właśnie, formą tego zniewolenia ma być właśnie encyklika Humanae Vitae. Kolejne zabranianie czegoś współczesnemu człowiekowi. To właśnie wówczas mamy do czynienia właśnie z rewolucją seksualną. Rodzą się skrajne lewicowe partie, sekularyzm, chociażby zieloni, partie zielonych, ale nie tylko. Jeszcze bardziej radykalne, jeszcze bardziej skrajne. I to także okazało się być jakby niedostateczną formą wyzwolenia człowieka. I przychodzi trzeci etap tego właśnie wyzwalania. Właśnie tym trzecim etapem jest genderyzm. W czym wyraża się ta właśnie dyktatura relatywizmu, ta właśnie zaraza tęczowa, ideologia genderyzmu? Wyraża się w tezie, że człowiek dalej jest zniewolony, a zwłaszcza kobieta, człowiek jest zniewolony przez swoją płeć. Jest jakby stygmatyzowany przez swoją biologiczną płeć i przypisany, nie wiadomo dlaczego, przez społeczeństwo takim innym formom życia, takim innym formom działania. Zwłaszcza kobiety poczuły się tutaj być bardzo zniewolone, podporządkowane mężczyźnie, zwłaszcza w macierzyństwie. I właśnie te skrajne rewolucyjne ruchy genderowskie, feministyczne, właśnie chcą dzisiaj wyzwolić człowieka z jego biologicznej płci, że to ma człowieka wyzwalać, nie zniewalać. I dlatego wykwitem tej ideologii genderowskiej są te właśnie ruchy, które w skrócie nazywamy LGBT. Lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści. A do tego jeszcze dochodzi literka Q, queer, czyli różnorodność. I aby to sobie jakoś uświadomić, to wystarczy przywołać tutaj jedną z autorek właśnie tych myśli, jaką jest Judith Butler, która napisała dość taką swoistego rodzaju książkę, którą to książką zainicjowała właśnie ten ruch, że do tego LGBT dodano tę literkę Q. Judith Butler. Ta książka jest przetłumaczona na język polski. Na czym polega to stygmatyzowanie człowieka, to przypisywanie go do poszczególnych ról, które niby rzekomo mają wynikać właśnie z płci biologicznej. I podaję taki przykład. W szpitalu czy na porodówce rodzi się dziecko. I położna, która odbiera poród, informuje matkę, że oto urodził się syn, bądź urodziła się córka. I właśnie w tej chwili ta położna już jakoś determinuje i stygmatyzuje to dziecko. Jakby wtrąca go w pewną rolę, które społeczeństwo zwykło przypisywać tego typu ludziom, których określono jako chłopak czy bądź dziewczyna. Bo ta Judith Butler twierdzi, w rzeczywistości, kiedy dziecko się rodzi, to my nie wiemy, jakie jest płci. Dopiero kiedy ono samo określi swoją płeć, niezależnie od płci biologicznej, kiedy powie, że jest mężczyzną czy kobietą, dopiero wówczas taką płeć może realizować jakby w swoim życiu. Dopiero kiedy to dziecko się opowie, kim jest, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą. A do dotąd, do tej pory, kiedy ono się o sobie nie wypowie, to my nie wiemy w rzeczywistości, jakie jest płci. I to Jezus zamach nie tylko na rodzinę, bo stąd się biorą te wszystkie postulaty małżeństw homoseksualnych, lesbijskich. Stąd się rodzą postulaty adopcji dzieci przez te pary. I tak dalej, i tak dalej. To już jest zamach nie tylko na jakie życie społeczne, na rodzinę, ale to już jest zamach na całą antropologię, czyli prawdę o człowieku. I moi drodzy, dzisiaj dokonano pewnego również kroku naprzód. U nas w Polsce ten kolejny krok poczynił pan prezydent miasta Warszawy, kiedy podpisał tę deklarację wychowywania młodego pokolenia w oparciu o te wskazania, które między innymi opracowała Światowa Organizacja Zdrowia, WHO. Gdzie właśnie te wszystkie tezy genderowskie doszły do głosu i mają być realizowane. A na ten temat już w roku 2011 wypowiedział się papież Benedykt XVI w takim oficjalnym spotkaniu z dyplomatami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej, przy Watykanie. Bowiem Watykan też prowadzi swoistego rodzaju służbę dyplomatyczną, wysyłając nuncjuszy do poszczególnych krajów, tam gdzie są podpisane konkordaty, a jednocześnie te państwa wysyłają swoich ambasadorów przy Watykanie. I w Rzymie Polska ma dwóch ambasadorów. Jednego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, a drugiego ambasadora przy rządzie włoskim. I właśnie dla tych dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej papież co roku ma takie przemówienie, przesłanie na koniec roku. I właśnie na początku 2011 roku to przemówienie zostało opublikowane po polsku w Osservatore Romano. I możemy przeczytać taką myśl papieża. Nie mogę przemilczeć innego zamachu na wolność religijną rodzin, jakim jest w pewnych krajach europejskich narzucanie obowiązkowych lekcji wychowania seksualnego i obywatelskiego, podczas których prezentowane są koncepcje osoby i życia pozornie neutralnego, lecz w rzeczywistości odzwierciedlające antropologię sprzeczną z wiarą i z prawym rozumem. Ta antropologia, która doszła do głosu, czyli jakby filozofia człowieka, sposób rozumienia człowieka, kim jest człowiek, ta właśnie filozofia, to rozumienie człowieka, kim jest człowiek, papież określa nie tylko jako zamach na wiarę, ale również i jako zamach na rozum, z prawym rozumem. Co to znaczy? Kiedy jakaś wypowiedź jest sprzeczna z prawym rozumem? Kiedy jakaś wypowiedź jest irracjonalna, tak byśmy mogli powiedzieć, czyli nierozumna? Otóż, moi drodzy, wypowiedź jakaś irracjonalna, sprzeczna z rozumem, to jest taka wypowiedź, która nie koresponduje, byśmy powiedzieli bardziej takim językiem elektroników, nie jest inkompatybilna z inną wypowiedzią. Nie stanowi pewnej całości. w jakimś sensie jest sprzeczna z inną wypowiedzią. Natomiast wypowiedzi racjonalne, one się zawsze składają w pewną całość. Niezależnie od tego, czy inne wypowiedzi racjonalne będziemy znali, czy nie, czy ta inna wypowiedź racjonalna wypowiedziana, co będzie za 100 lat, czy 200 lat, ona zawsze będzie tworzyła pewną całość. Natomiast właśnie ta wypowiedź nie tworzy pewnej całości z innymi wypowiedziami. Tutaj takim przykładem może być nie tylko ta deklaracja swoistego rodzaju wychowywania, edukacji młodego pokolenia w oparciu o te wszystkie wytyczne opracowane przez WHO, ale bardzo często dzisiaj w różnych dyskusjach, zwłaszcza na linii kontrowersji, dlaczego nie można, nie wolno związku homoseksualnego nazywać małżeństwem, a dla uzasadnienia tego małżeństwa dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet mówi się, że przecież one się kochają, czy oni się kochają. Dlaczego im to zabronić? Otóż, moi drodzy, chodzi o życie. Chodzi o życie, z którym nie mamy bezpośrednio do czynienia i na tym polega problem z życiem. My zawsze z życiem mamy do czynienia poprzez żywą roślinę, żywe zwierzę, żywego człowieka. I tak rozumiane życie na najbardziej fundamentalnej płaszczyźnie, na najbardziej fundamentalnym podłożu charakteryzuje się trzema cechami. Po pierwsze, przemiana materii. Po drugie, wzrost rośnie, ale nie w nieskończoność, tylko przychodzi czas obumierania i śmierć. I trzecia cecha, rozmnażanie. Bo tylko w ten sposób można przedłużyć życie poprzez właśnie gatunek zwierzęcy, roślinny czy ludzki. I właśnie powiedzieć, że oni się kochają, mówić o miłości w związkach homoseksualnych jest sprzeczne właśnie z tą fundamentalną cechą życia, jaką jest rozmnażanie. I dlatego papież mówi, że to jest sprzeczne z prawym rozumem. Bo to się nijak ma właśnie do fundamentalnego prawa dotyczącego życia właśnie w tym trzecim punkcie, rozmnażanie. Mówiąc bezczelnie i tak powiedzmy niedyplomatycznie, z tego związku dzieci nie będzie. Czyli nie będzie przedłużenia gatunku. A to ma być fundamentalną cechą życia. Właśnie człowiek rodzi się po to, żeby przedłużać gatunek. Roślina po to jest żywa, aby się rozmnażać. Zwierzę po to jest żywe, aby się rozmnażać. Natomiast tutaj już tego zachowanie tego prawa nie będzie. I to jest właśnie ten moment, który trzeba bardzo mocno podkreślać. Że to są wypowiedzi niezgodne z prawym rozumem, bo są w konflikcie z innymi wypowiedziami, bo są w konflikcie z prawem życia, które wyraża się również poprzez rozmnażanie. I to jest właśnie najbardziej fundamentalny problem tych właśnie wszystkich zjawisk, które przeżywamy dzisiaj. I takiego impetu, który dzisiaj te właśnie związki nadają poprzez marsze równości, poprzez agresję i właśnie poprzez również prawa, które są wprowadzane. Prawa, jak mają być wychowywane dzieci, czy w ogóle prawa w niektórych państwach, gdzie dzisiaj na przykład już we Francji forsuje się prawo dla tych właśnie związków homoseksualnych, bowiem tam, gdzie na przykład dwie panie się spotkają ze sobą i będą chcieli mieć dziecko, to jedna z pań ma się nazywać matka pierwsza, druga pani matka druga. Ale to dziecko tam jest traktowane jako swoistego rodzaju rzecz. To dziecko ma być rzeczą, właśnie po to, żeby terapeutycznie jakby zapewnić sobie spokój sumienia, że przecież nic się nie dzieje. To, że my się kochamy, to nie jest błąd, tak ma być, a chcemy jednocześnie wychowywać dziecko, żeby pokazać, że tutaj się nic złego nie dzieje. Ale to dziecko staje się rzeczą. Bo tak, w takich związkach to dziecko nigdy nie będzie w sposób właśnie prawy, zgodny z rozumiem, wychowywane. To dziecko traktowane jest jako rzecz, któremu trzeba zabezpieczyć dach nad głową, wikt i opierunek. Tylko tyle. Dlatego, że nic więcej nie są zdolni dać. Już nie mówiąc o tym, że to dziecko nie ma prawo wiedzieć, jacy są jego prawdziwi rodzice. Jacy są jego prawdziwi rodzice. To dziecko jest wyrwane z całego kontekstu rodziny, krewnych, znajomych, przyjaciół. Tak jak my dzisiaj żyjemy w rodzinie, prawda, poprzez relacje do braci, sióstr, kuzynów, wujków, ciotków i tak dalej. I moi drodzy, na zakończenie jeszcze jeden problem. Właśnie wychowanie katechetyczne. Czym ma być wychowywanie katechetyczne? To wychowywanie katechetyczne ma być tym, aby pokazać człowiekowi jego zależność. Że człowiek jest zależny od czegoś. Żeby pokazać człowiekowi pewną współzależność, komplementarność. Właśnie poprzez płeć. To nie jest byle jakie spotkanie mężczyzny i kobiety. Bo tylko właśnie miłość mężczyzny i kobiety nie jest sprzeczna właśnie z tym fundamentalnym prawem rozmnażania. Właśnie wychowanie katechetyczne ma pokazać tę komplementarność, tę zależność człowieka od wielu rzeczy, od otaczającego go środowiska, a zwłaszcza zależność od Pana Boga. Co się bowiem dzieje z człowiekiem, który twierdzi, że jest samoistny, od nikogo niezależny? Taki człowiek, który nie umie, nie chce uznać swojej zależności, swojego odniesienia do czegoś większego, co jest poza nim, nad czym nie ma żadnej władzy, a zwłaszcza jeśli człowiek nie chce uznać zależności od Pana Boga, to jednocześnie nigdy nie jest zdolny uchwycić różnicy między nim, między jego ja, kim jest, a jego perwersją. Taki człowiek nie jest zdolny uznać czegoś jako złe. Jako złe. Człowiek, który nie uznaje swojego odniesienia do czegoś większego, a w ostateczności do Boga, nie jest zdolny rozróżnić między sobą a jego perwersją. Czyli między sobą, między jego ja, a tym wszelkim złem, które czyni. Taki człowiek nie grzeszy, taki człowiek nie popełnia zła. I to jest największe zniewolenie człowieka i to jest źródło właśnie następnych konfliktów, w jakie człowiek wchodzi z drugim człowiekiem. To jest źródło kolejnych wojen. To jest źródło kolejnych aktów terrorystycznych. Kiedy człowiek nie chce uznać jakiejś instancji wyższej od niego, dlatego nie rozróżnia między swoim ja, a swoją perwersją. I to trzeba dzisiejszemu współczesnemu człowiekowi powiedzieć. I może, moi drodzy, jeszcze jedno. Tym dzisiaj, którzy uczestniczą w tych marszach równości, trzeba powiedzieć jedno, że kiedy rzeczywiście dojdą do głosu i będą mieć wszelką władzę, to następne pokolenie, które będą wychowywać, to wychowają to pokolenie na barbarzyńców. A ta barbaria objawi się w tym, że kiedy oni, ci, którzy ich właśnie dobijają się o to i będą wychowywać ich na barbarzyńców, kiedy przejdą sami już jakby w stan emerytalny, jeśli tak wolno powiedzieć, a to pokolenie, które przyjdzie, dojdzie do głosu, to ich wszystkich wykończą eutanazją. Bo tak to się skończy. Wykończą wszystkich eutanazją. Bo już dzisiaj się rozważa bardzo poważnie, to w polskiej telewizji również możecie słuchać takie audycje, gdzie się rozważa taką sytuację, że człowiek się znajduje w takim stanie, że jego życie, stan jego życia nie jest godny życia człowieka. Bo choruje, bo trzeba mu zmieniać pampersy, bo ma obciętą nogę po wypadku, a zatem jest w stanie, takim stanie życia, że to życie nie jest godne życia człowieka. I to usprawiedliwia eutanazję, to ma usprawiedliwić eutanazję. I to jest przyszłość tych właśnie, którzy dzisiaj uczestniczą w marszach równości. I dlatego, moi drodzy, miejcie to poczucie powołania i godności katechetycznego wychowania. Amen.